Arsenał Kultury.
Witamy Państwa w Arsenale Kultury. Piotr Bernatowicz.
Krystyna Różańska-Gorgolewska.
Kontrowersyjna wystawa Body Words Gintera von Hagensa została otwarta w jednym z poznańskich centrów handlowych. Reklamowana jest jako wydarzenie artystyczno-edukacyjne, połączenie medycyny i sztuki. Można tam zobaczyć plastynaty całego organizmu ludzkiego, czyli pozbawione skóry i odpowiednio spreparowane zwłoki ludzkie i poszczególne organy. Wystawa plastynatów krąży od 20 lat po całym świecie. Obejrzało już ją ponad 40 milionów osób, jak podają organizatorzy. Wystawa w Poznaniu wywołała protest. Protestuje m.in. Kongres Rodzin i Kobiet Konserwatywnych. Powodem protestu jest to, że wystawa narusza uczucia religijne. Jest to według protestujących bezczeszczenie ciał. Dodatkowo oburza fakt, iż wystawa będzie prezentowana w kontekście 1 listopada, czyli Święta Wszystkich Świętych. O wystawie i o tym, gdzie przebiega granica w wykorzystywaniu zwłok ludzkich, której nie należy przekraczać, porozmawiamy w dzisiejszym Arsenale Kultury. A naszymi gośćmi są pani Karolina Staszak, redaktor naczelna magazynu o sztuce Arteon.
Dobry wieczór Państwu.
Doktor Jarosław Sobański z Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Dobry wieczór Państwu.
Oraz dr Piotr Wary, filozof z Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji imienia Mieszka I w Poznaniu.
Dobry wieczór Państwu.
No może przejdźmy do meritum, bo najbardziej tutaj ciekawym chyba określeniem jest ta plastynacja. Panie doktorze, na czym polega ta plastynacja?
Proszę Państwa, plastynacja jest to jedna z technik, która służy utrwalaniu ciała ludzkiego, które ma służyć temu, aby zapobiec procesom wstecznym, a więc mówiąc prosto, procesom rozkładowi ciała. Sama technika stosowana przez autora, tutaj nam znanego, jest techniką, która jest owiana pewną tajemnicą. Nie znamy ich wszystkich szczegółów. Natomiast można powiedzieć, że jak inne techniki, na pewno po pierwsze zatrzymuje procesy wsteczne, które my nazywamy po imieniu procesami gnilnymi, czyli rozkładu ciała. Możemy powiedzieć, że tak, że z grubsza polega to na tym, proszę Państwa, że ciało ludzkie zostaje poddane działaniu najpierw roztworu silnie schłodzonego do minus kilkudziesięciu stopni acetonu. To jeden z głównych etapów tej preparatyki. Polega to na tym, że w ten sposób uzyskuje się usunięcie składników wody oraz przede wszystkim tłuszczu. Te dwa składniki są w głównej mierze odpowiedzialne za rozwój bakterii, które rozkładają ciało ludzkie, prawda? Czyli bakterii gnilnych. I po umieszczeniu tego, po usunięciu tych składników, a jak wiemy przecież ciało ludzkie w znamienitej większości składa się z wody, tak, uzupełnione tkanką tłuszczową, takie ciało umieszcza się w specjalnych komorach, gdzie poddaje się, i tu znowuż muszę wstrzymać się, bo nie znam szczegółów, poddaniu działaniu gazów o nieznanej składzie, bo to jest niestety technika częściowo opatentowana, które ma za zadanie usunąć resztki pozostałości tych wypłuczyn, prawda? I końcowy jakby etap tej techniki plastynacji polega na tym, że zastępuje się usunięte te składniki ciekłe polimerami, też o nieznanym składzie, prawda, które podaje się również różnym technikom barwienia po to, aby jakby wyeksponować pewne fragmenty ciała, które zostały jakby pozbawione tych czynników ciekłych.
A na ile, już przechodząc do samej wystawy, która jest reklamowana, jak tutaj powiedziałem, jako edukacyjna, jako właśnie taka mająca aspekt medyczny, poznawczy, na ile ta wystawa rzeczywiście te aspekty realizuje? Tutaj zwracam się do pana doktora Sobańskiego.
Proszę Państwa, jako pracownik naukowy naszego Uniwersytetu Poznańskiego mogę powiedzieć tylko tyle, że jest to technika u nas niestosowana. Jest to technika, której nie używamy, dlatego że mamy wypracowane procedury w naszym uniwersytecie, które sprawdzają się od wielu lat, które są zgodne ze sztuką anatomiczną, tak jak przekazywali nam nasi nauczyciele, znamienici, i ona się sprawdza. Dlatego nie będziemy tutaj korzystać z tego, myślę, takich technik, bo one jakby dla nas są nieprzydatne.
To może ja trochę inaczej sformułuję to pytanie. Czy na przykład studenci medycyny, którzy wybrali się na taką wystawę, oni mogą dowiedzieć się czegoś, czy jakby w większym stopniu poznać anatomię łatwiejszym, jak pan sądzi, niż stosując tradycyjne metody? Czy jest to rzeczywiście coś takiego odkrywczego, co łatwiej pozwala zrozumieć, zobaczyć, jak ciało ludzkie funkcjonuje?
Znaczy, drodzy Państwo, jest to na pewno technika, której nie można oddać jednej cechy. Jest to technika polegająca na znamienitej wizualizacji, prawda? Natomiast, mówię, dla nas jest to technika nieprzydatna, dlatego że tutaj cała wiedza, tak, jest przekazywana na efekt, prawda? Ten końcowy efekt.
Czyli nie możemy pracować na tych eksponatach. Studenci nie mogą się na tych eksponatach Huygensa uczyć. Można tylko sobie je pooglądać.
Nie. Nasz uniwersytet ma wypracowane, jak powiedziałem, procedury. Tak, my mamy własne techniki, mamy własne pewne zasady, których my przestrzegamy od wielu lat i one się sprawdzają.
Czyli jeśli w takim razie, jak zrozumiałam, nie jest to technika albo te eksponaty nie są szczególnie przydatne dla rozwoju, powiedzmy, medycyny, tak mówiąc skrótowo, to może, zapytam tutaj Karolinę Staszak, jest to rodzajem sztuki?
Właściwie bardzo łatwe pytanie zostało tu postawione, dlatego że ja nawet nie muszę się silić na to, żeby argumentować, że plastynaty Günthera von Huygensa nie są dziełem sztuki.
Są prezentowane na wystawach, no, bilety na te wystawy, jest mnóstwo zwiedzających.
Ale jakie to są wystawy? To jednak nie są wystawy, które odbywają się w instytucjach sztuki, tak? To znaczy środowisko artystyczne...
Jeszcze nie.
No jeszcze nie. Środowisko artystyczne, przynajmniej w Polsce, nie decyduje o tym, żeby pracy pokazywać na przykład właśnie w dużych instytucjach sztuki, a przypomnijmy, że panuje dzisiaj instytucjonalna definicja sztuki, czy może bardziej powiedzieć lepiej, precyzyjniej, kontekstualna definicja sztuki, czyli sztuką jest to, co ogół środowiska, zwłaszcza eksperci, uznają za sztukę. To jeszcze nie zostało uznane za sztukę i nie dlatego, znaczy wydaje mi się, że oczywiście że wystawiane preparaty anatomiczne są obrzydliwe dla środowiska artystycznego, ponieważ prace, które polegają na tym, że takie preparaty się wystawia, oczywiście funkcjonują w świecie sztuki. Natomiast wydaje mi się, że te eksponaty Huygensa są zbyt trudne. To znaczy one przede wszystkim, one są groteskowe. One w jakiś taki sposób dziwaczny łączą tragizm i komizm.
To jest różnic kulturowych jednak mimo wszystko cały czas między Polską a powiedzmy Niemcami.
Ale tam czy poza granicami naszego kraju jest uznane przez środowiska artystyczne, są uznane te eksponaty za dzieła sztuki? No.
Ale może to jest kwestia też definicji, którą stosujemy, bo tutaj została wymieniana definicja instytucjonalna, ale jeżeli odniesiemy się do pewnych podstaw sztuki europejskiej, sztuki nowożytnej, chociażby do takiej postaci jak Leonardo da Vinci, który sam przeprowadzał sekcję zwłok i też jakby uważał, że jego prace, jego rysunki mają funkcję poznawczą, czyli nie chodziło tylko o funkcję estetyczną, ale chodziło też o to, że za pomocą rysunków, tylko właśnie za pomocą rysunków, o tym mówił Leonardo da Vinci i pisał, że nie można oddać ciała ludzkiego, wnętrza ciała ludzkiego za pomocą słów, ale najlepsze jest właśnie rysunek, najlepszy jest obraz. Czy zatem te preparaty Günthera von Huygensa nie spełniają tej funkcji, bo on, tak jak tutaj pan doktor powiedział, dba o to, żeby uwidocznić też elementy tkanki, żeby wszystko było przejrzyste, żeby właśnie człowiek mógł zobaczyć dokładnie, co może właśnie w opisie niedokładnie wychodzi. Może w tym aspekcie to jest jednak sztuka.
Ale wciąż nie mówimy tutaj o definicji sztuki. Znaczy nie rozumiem tego, że został postawiony...
Funkcja poznawcza, czyli sztuka jako coś, co umożliwia nam zobaczenie czegoś, co innymi metodami, czego byśmy nie zobaczyli innymi metodami.
Rzeczywiście było tak, że od okresu renesansu, to chyba ważne, że od okresu renesansu, nie wcześniej, rzeczywiście artyści spełniają też funkcję takich anatomów i tacy artyści właśnie jak ta sławna trójka, Michał Anioł, Rafael czy Leonardo da Vinci, oni rzeczywiście zajmują się poznawaniem ludzkiego ciała. Michał Anioł współpracuje na przykład z anatomem Leonardo da Vinci, sam potrafi rozkrawać zwłoki, później, tu mówimy o Włoszech, później tak samo w Niderlandach jest takie, panuje takie zafascynowanie sekcjami zwłok.
To słynna lekcja anatomii tak, doktora
dokładnie.
Tulpa.
Twórca plastynacji, jeśli pojawia się publicznie, stylizuje się na tę postać z tego obrazu. Ubrany jest w kapelusz tak, i specjalnie przedstawia się i nawiązuje specjalnie do tego obrazu.
Natomiast lekcja anatomii doktora Tulpa to jest 1632 rok. Dzisiaj mamy 2017 rok i nie sądzę, żeby dzisiaj artyści, znaczy tak jak też tu chyba zostało powiedziane, że te eksponaty nie dają nam jakiejś niesamowitej wiedzy, one wizualizują, ale przecież w dobie takiej technologii, jaką mamy rozwiniętą i też wiedzy, którą mamy dostępną przez internet, no to nie możemy powiedzieć, że my potrzebujemy tych eksponatów, bo inaczej jesteśmy, nic nie wiemy o ludzkim ciele. Przede wszystkim ja się zastanawiam nad tym, no, bo dzisiaj mamy zupełnie inny kontekst. Po pierwsze, to jest rozwój technologii, gdzie podobne rzeczy można byłoby zrobić spokojnie, nie naruszając tych zwłok ludzkich, tylko no, w jakiś sztuczny sposób, chociażby drukarką 3D, no, takie obiekty mogłyby powstać. To jest jedna rzecz, że technologia. Druga rzecz, ja się zastanawiam nad tym, że dzisiaj przecież tak dużo mówi się o prawach człowieka. Mamy taką bardzo rozwiniętą wrażliwość. Mówimy o prawach zwierząt, tak? To jest też bardzo ważny temat. I jakby to mi trochę tutaj nie pasuje, że z jednej strony jesteśmy tak wrażliwi, znaczy ja to rozumiem, ponieważ jest
ja
taki
myślę,
drugi
że przechodzimy nurt, do bardzo ważnej jak gdyby sfery też i bardzo ważnego aspektu, który zawsze towarzyszy wystawom Hagensa, to jest źródło pozyskiwania zwłok, że to jest bardzo istotne, że to jest ten główny element tych wystaw, który jest dla nas najbardziej trudny do jakiegoś uzmysłowienia sobie, że jednak to byli ludzie i skąd te zwłoki są pozyskiwane. Ja mam pytanie do pana doktora Soczyńskiego. Zakład Anatomii, w którym pan pracuje, skąd wy pozyskujecie zwłoki? Dlatego, że studenci też pracują przecież na zwłokach ludzkich.
Oczywiście. Proszę państwa, powiem tak. Ciało ludzkie zawsze fascynowało nas i no, zawsze skrywało pewne tajemnice. Student, który do nas przychodzi, proszę państwa, który ma nauczyć się anatomii, on też chce poznać to ciało ludzkie. Ale on postępuje w sposób lekarski. My kształcimy lekarzy, prawda? Czyli osoby, którym my nasze ciało oddajemy, bo taka jest potrzeba.
A jeszcze tylko teraz małe pytanko. Tutaj pani Karolina Staszek wspominała, że XXI wiek, możliwości technologiczne. Czy nie można by zastąpić tych zwłok prawdziwych właśnie jakimiś fantomami, czy jakimś programem komputerowym?
No właśnie, proszę państwa, można. Tylko najpierw trzeba je napisać. A żeby je napisać, trzeba mieć wiedzę anatomiczną, prawda? Program komputerowy tego nie zrobi. Musimy mieć wiedzę anatomiczną. Czyli tak. Musimy się najpierw nauczyć tego.
Znaczy ja tego nie neguję. Chodziło mi raczej o eksponowanie tych prac, z którymi mamy do czynienia na tej wystawie.
Jak najbardziej. Dlatego powtórzę. Studenci, których my kształcimy, przyszłych lekarzy, ale również innych kierunków, prawda? Dzięki naszemu uniwersytetowi, który, jak wiemy, no, cieszy się bardzo dobrą marką, niezmiennie od lat, zapewnia bardzo szeroki kontakt z ciałem ludzkim. Te zajęcia odbywają się od szeregu lat w ten sposób, że studenci preparują ciało ludzkie. Nie muszą się uciekać do takich technik wizualizacji po to, żeby cokolwiek przedstawić, bo nie korzystają z tego.
Panie
przyszły
doktorze,
lekarz,
żebyśmy nie mieli wrażenia, że uciekamy od pytania. Skąd studenci,
już,
skąd pan,
już
pana do, zakład już, ma zwłoki?
Już do tego zmierzam. Proszę państwa, wygląda to w ten sposób, że jest program od wielu lat donacji zwłok dobrowolnej, gdzie również od strony formalnej, tak, jest to wszystko uzgodnione między władzami uczelni, prawda, a miejscowymi władzami i ciała są oddawane czy przekazywane na zasadzie oświadczenia woli.
Czyli tutaj nie ma żadnych wątpliwości.
Nie ma żadnych wątpliwości. Nigdy takich nie było. Nigdy takich nie było, bo te ciała, które my uzyskujemy, w ten sposób pozyskujemy dzięki dobrej woli, prawda, osób, które swoje ciało przekazują, powtarzam, na cele naukowe. niewystawowe, naukowe.
To ja chciałbym tutaj włączyć filozofa do naszej rozmowy i zapytać o ten aspekt właśnie wystawiania ludzkich ciał, bo jednak to jest kluczowy moment, który rodzi kontrowersję, że na wystawie mamy jednak zwłoki ludzkie. Podane preparacji, ale to są zwłoki ludzkie.
Tak, właśnie. Proszę Państwa, tutaj jakby przebiega oś tych, powiedzmy, kontrowersji, które wystawa niewątpliwie budzi, ponieważ szczątki ludzkie traktujemy w sposób szczególny. Nie tak jak martwe zwierzęta czy części roślin. Nie produkujemy z nich na przykład biogazu, czy nie utylizujemy w jakiś taki sposób bez należytego pietyzmu, bo pietyzm byłby tutaj taką normą, jakiej powinniśmy przestrzegać. Nawet badania medyczne i naukowe, które prowadzone są z wykorzystaniem ludzkich zwłok, obudowane są całym szeregiem reguł postępowania, norm, wartości, którym powinien naukowiec, badacz być wierny, którym powinien hołdować. Ciało ludzkie po śmierci nadal powinno być otoczone szacunkiem. Powstaje pytanie, co najmniej jedno właściwie tutaj w tej chwili o jednym powiem, czy wykorzystanie ludzkich zwłok w sztuce jest w jakiś sposób, czy może w jakiś sposób usprawiedliwiać inne ich traktowanie niż w działalności takiej praktyczno-technicznej czy w innych zastosowaniach utylitarnych, że się tak wyrażę.
No, to może spójnie odpowiedzieć na to pytanie,
ja
bo skoro ono padło...
Od tego, czy to rzeczywiście jest sztuka, czy nie, chociaż do tego od strony filozoficznej też chętnie nawiążę. Natomiast wydaje mi się, z tego, co wiem na temat tej wystawy i z tego, co wiem w ogóle na temat sztuki, co udało mi się wyczytać z mądrych książek różnych filozofów, że no, takiego uzasadnienia nie ma. No bo jeżeli przyjmiemy za Arystotelesem, że sztuka, to co wyraża sztuka, jest właściwie imitacją natury, albo za świętym Tomaszem z Akwinu, że jest naśladowaniem stwórczego dzieła Boga, albo za Kantem, że jest wyrazem tego, co moralnie dobre, za Schellingiem, skończonym wyrazem tego, co nieskończone, czy za Goethem, pośredniczką niewysłowionego, no to jak gdyby te wszystkie definicje w żaden sposób nie ani nie zakładają, nie wymuszają, ani nie usprawiedliwiają używania zwłok do celów, no powiedziałbym, artystycznych czy artystyczno-rozrywkowych, bo trochę niestety ta wystawa pewnie taki ma charakter.
Ale też filozofowie po Arystotelesie mówili o tym, że też pewnym dążeniem człowieka jest, pewnym przeznaczeniem człowieka jest bycie szczęśliwym, czyli zaspokajanie swoich przyjemności, a to, co stoi na drodze do zaspokojenia swoich przyjemności, jest między innymi strach. Więc czy taka wystawa nie może służyć po prostu przezwyciężaniu naszego strachu przed śmiercią?
Jeżeli bym miał poszukać jakichś dobrych stron tej wystawy, to być może w ten sposób właśnie chciałbym odpowiedzieć sobie na postawione pytanie.
Dodatkowo, na zakładzie Hagensa wisi szyld Memento Mori, jak się wchodzi do jego fabryki ciał.
Nie jakby wiem, jak to nazwać. Nawiązanie do nurtu Vanitas jest też niewątpliwie jakimś tam skojarzeniem interesującym. Podobnie jak to, że dostrzec można różnicę pomiędzy płucami palacza a płucami człowieka, który nie pali, jak być może w jakiś sposób tam wstępnie zafascynować się złożonością, pięknem ludzkiego ciała, to są no, jakieś takie, powiedzmy, że atuty tej wystawy. Natomiast samo zdefiniowanie szczęścia jako zaspokajania swoich potrzeb, czy dążenia do przyjemności, no...
Byli tacy, co tak uważali.
Tak, ale ta definicja jest na pewno dość powiedzmy jednostronna, także tutaj jeżeli stalibyśmy na gruncie tego typu etyk czy podejścia do poszukiwania szczęścia w życiu czy samorealizacji, no to być może można by to uzasadniać. Natomiast myślę, że głębsze spojrzenie pokazuje, że mimo wszystko, choć to niewątpliwie miłe zaspokajanie swoich pożądań nie daje człowiekowi szczęścia i nie jest tą drogą, którą należy wybierać.
Pani Karolina Staszak chciała się odnieść do
tak,
tej wypowiedzi.
To znaczy, wydaje mi się, przywołane definicje, nie chcę tu źle zabrzmieć, ale są nieco przestarzałe. Ja naprawdę cieszę się, że świat sztuki nie uznał tych eksponatów za dzieła sztuki, bo wtedy byśmy mieli problem i byśmy nijak nie mogli, odwołując się do bieżących teorii, uzasadniać, że nie jest to sztuką.
Ale czy to jest trochę hipokryzja? Świat sztuki wykorzystuje, tak jak tutaj zostało powiedziane wcześniej, wykorzystuje preparaty. Sama pani pisała w najnowszym numerze Arteonu o wystawie, gdzie pokazywane są zdjęcia fragmentów skóry ludzkiej z tatuażami.
Tak, preparaty.
Preparaty, więc właściwie mamy do czynienia z tym samym, jeżeli chodzi o materię. Tak, więc tego dotyczy główna kontrowersja. Więc czy to nie jest trochę hipokryzja świata sztuki, że te rzeczy w instytucjach artystycznych są dziełami sztuki, a poza instytucjami, w centrach handlowych, gdzie może więcej osób zobaczyć, nie są dziełami sztuki.
Znaczy, ja oczywiście się z tym zgadzam, że jest to hipokryzja, natomiast w tym kontekście cieszę się, że ta hipokryzja występuje, bo nas to nie musimy, ja nie muszę argumentować, dlaczego to nie jest dzieło sztuki, ponieważ nie jest to dzieło sztuki. Ale ja chciałam się jeszcze odnieść do tego Memento Mori, bo taki napis, tak?
Tak, przed wejściem do fabryki.
Ja tego nie kojarzę z Memento Mori, to jest raczej takie dance macabre, a to jest trochę inna tradycja, to jest takie pogańskie, bardziej tak afirmowanie śmierci. Nie jest to po prostu memento mori, czyli takie pamiętaj o przemijaniu. Rzeczywiście w świecie sztuki jest tak, nie tylko te fotografie Katarzyny Micza, które opisywałam w ostatnim numerze Atonu, wykorzystują fragmenty, preparaty ludzkich skór, na które naniesiono tatuaż, ale też my takie, powiedzmy, klasyki sztuki współczesnej, jak na przykład prace Konrada Kuzyszyna, Collegium Anatomicum, gdzie on wykorzystując preparaty z łódzkiego Collegium Anatomicum stworzył taką porażającą serię wręcz. Te zdjęcia wyglądają niekiedy jak portrety osób, które tylko na chwilę zamknęły oczy i to są naprawdę bardzo, bardzo porażające rzeczy. I ciekawe jest to, że w kontekście takich prac współczesnych, w takim dyskursie krytycznym pisze się o tym, że znaczy, oczywiście nie ma takiej refleksji na temat granic w sztuce, tylko mówi się o tym, tak się usprawiedliwia występowanie, pojawianie się takich dzieł sztuki. Mówi się o tym, że przecież ciało ludzkie jest zawłaszczone przez naukę i że jakby sztuka wskazuje na to, że ciało ludzkie jest medykalizowane, zawłaszczone przez naukę. Mówi się o tym, że współczesna kultura, że współcześnie obrazy śmierci są wykluczone poza obręb kultury i sztuka o to problematyzuje właśnie to wykluczenie i jakby dzięki sztuce możemy zetknąć się z tymi obrazami śmierci. Oczywiście to są takie bałamutne argumenty, bo przede wszystkim jeśli nauka, czy jeśli medycyna zawłaszcza ciało, to ona, tak jak tutaj pan doktor powiedział, ona zawłaszcza, ale dzięki temu coś mamy. Mamy jakiś postęp w nauce, wiemy coś więcej o ludzkim ciele i tak dalej, i tak dalej. Natomiast sztuka tylko powtarza ten gest zawłaszczenia i tak naprawdę niczego nam więcej nie daje. Jeśli mówimy o wykluczaniu obrazów śmierci z kultury, też nie jest to prawda. Masowa kultura jest przesycona obrazami śmierci, natomiast doświadczenie takiego zwykłego człowieka też wydaje mi się nie być odległe od śmierci, to znaczy, tutaj dobrze Thomas Halik powiedział, filozof, ksiądz katolicki, który odnosił się dokładnie do tej wystawy von Hagensa, która była w Pradze pokazywana. I on mówił, że jeśli pojawiają się takie argumenty, że my potrzebujemy tego typu działań, czy w ogóle szerzej też sztuki, powiedzmy, która nam uświadamia, pokazuje nam śmierć i uświadamia nam pewne rzeczy, to on powiedział jedną rzecz. Jeśli ktoś tak twierdzi, to niech zrobi kilka miesięcy wolontariatów hospicjum na przykład. Wtedy będzie miał do czynienia ze śmiercią. I ja także polecam właśnie raczej kierowanie się ku takiemu doświadczaniu śmierci, kiedy to jest po prostu, kiedy nie jest to w takiej otoczce rozrywki.
Nie ma tej trywializacji.
Nie ma tej trywializacji.
Ja myślę, że to jest dobry moment, żeby zakończyć pierwszą część naszej rozmowy. Posłuchajmy teraz Lao Che i Zombie.
Arsenał Kultury.
A w Arsenale Kultury rozmawiamy o kontrowersyjnej wystawie Gintera von Hagensa. gdzie pokazywane są preparaty ludzkich zwłok. I może trochę jakby odchodząc od samej wystawy, chciałbym naszym gościom zadać następujące pytanie. Czy tutaj nie pojawia się nam pewien problem, czy konflikt może z jednej strony kultury, która nakazuje dbałość o ludzkie szczątki, chowanie ludzkich szczątków, pewną nienaruszalność tychże, a z drugiej strony nauki, nowożytnej nauki, która jednak potrzebuje ludzki zwłok chociażby do badań, do tego, żeby medycyna mogła się rozwijać, bo zawsze właściwie od początku, kiedy anatomowie sięgali po ludzkie zwłoki do celów naukowych, zawsze budziło to kontrowersje, zawsze pojawiały się problemy z pozyskiwaniem też ludzkich szczątków. Czy zatem nie mamy tutaj do czynienia jakby właśnie w tym problemie, który jakoś wystawa Huygensa wywołuje, zderzenia kultury, która próbuje jakby ten postęp nauki jakoś ograniczyć, a z drugiej strony właśnie nauką, która jednak potrzebuje materiału do tego, żeby się rozwijać. To takie pytanie, które może tutaj do Państwa, nie kierując bezpośrednio, widzę, że tutaj pan doktor Piotr Warych.
Filozofia zna odpowiedź.
Tak, kiwa znacząco głową, więc może oddam panu doktorowi głos teraz.
Dziękuję. Tak, tutaj na pewno warto byłoby zacząć od takiego rozgraniczenia, które wynika z odpowiedzi na pytanie o antyczny status zwłok, czyli czy mamy do czynienia po śmierci człowieka z taką bardzo radykalną degradacją antyczną od osoby do rzeczy materialnej, czy też raczej z pewnego rodzaju kontynuacją wynikającą z przynależności gatunkowej do gatunku Homo sapiens. I raczej sądzę, że w naszej kulturze, zresztą nie tylko w naszej, wiele zwyczajów czy tradycji wskazuje na raczej drugą interpretację. To znaczy, że po śmierci człowieka jego szczątki są w jakimś tam sensie kontynuacją tego, kim on był, czy też są może materialną pozostałością po widzialnej postaci, w jakiej osoba ujawniała się za życia. W związku z tak przyjętą, czy tak postawionym pytaniem i taką odpowiedzią, której udziela nasza kultura już od czasów na przykład Antygony, tak, która po to, żeby pochówek godny swojemu bratu urządzić, naraziła własne życie. Podobnie zresztą, jeśli przyjrzymy się obyczajom plemiennym jeszcze przed chrześcijańskiej Europy, no i w chrześcijaństwie również ta norma pietyzmu, o którym wspomniałem, bardzo wysoko zawsze była podnoszona. Zatem jakby integralność, czy jak gdyby nienaruszalność godności ludzkich szczątków zwłok po tego, co pozostaje po śmierci człowieka, jest wartością dosyć wysoko cenioną. Natomiast nie jest też wartością najwyższą czy nienaruszalną w tym sensie, że solidarność, że chęć na przykład niesienia pomocy już po śmierci za pomocą zgody wyrażonej na pobranie na przykład organów do transplantacji, czy do celów naukowych po to, żeby umożliwić skuteczną pomoc chorym, czy też do crash testów. To jest taka też kontrowersyjna sprawa, wykorzystanie zwłok w crash testach, czyli testach tych związanych z tym, jak się zachowuje ludzkie ciało podczas wypadku samochodowego,
też
komunikacyjnego.
Też zwłoki ludzkie są używane.
Też są używane. I teraz właśnie pytanie, jak odpowiemy sobie jaką postawę wobec tego przyjmiemy, czy uznamy, że takie wykorzystanie ludzkich zwłok jest uzasadnione, ponieważ zwiększa bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, czy też uznamy, że jednak ta integralność ludzkich zwłok jest wartością wyżej stojącą. Myślę, że odpowiedź jest dość oczywista, że tu większość z nas odpowiedziałaby, że jednak takie wykorzystanie ludzkich zwłok jest uzasadnione.
Czyli reguły demokracji tutaj wchodzą w grę.
Tak, myślę, że to jest właśnie takie zagadnienie, przy którym głos pewnych sił społecznych, grup, czy to religijnych, czy kościołów, czy innych grup społecznych należy bardzo mocno brać pod uwagę.
To ja może tutaj pociągnę trochę ten wniosek, pociągnę ten wątek i postawię pewne wnioski. Czy zatem mamy do czynienia z pewnymi enklawami kulturowymi, tak bym to nazwał, gdzie bierzemy te zastrzeżenia kulturowe w nawias, właśnie dlatego, żeby z różnej perspektywy, z różnych innych wartości, czy naukowych, postępu nauki, solidarności społecznej, czy właśnie na przykład tutaj bezpieczeństwa na drogach, pozwolić na różne zabiegi na zwłokach. I teraz, kto miałby ustawiać te nawiasy? Gdzie właśnie ta enklawa się kończy, a gdzie musimy wrócić do zastrzeżeń kulturowych?
No właśnie, dobre pytanie, szczególnie w kontekście tej wystawy, bo tu rzeczywiście wydaje się, że granice zostały przekroczone. To znaczy tam, gdzie jakby takie dość niefrasobliwe może podejście do ludzkich szczątków służy już celom takim pozanaukowym, czy niezwiązanym z szlachetną troską o bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego, zaczynają się bardzo poważne kontrowersje.
Proszę Państwa, a może po prostu wpadliśmy w pułapkę samego von Hagensa i tutaj idąc jego tropem, raz rozmawiamy, czy jest to sztuką, raz rozmawiamy, czy jest to postępem w medycynie, a tak naprawdę jest to może po prostu biznesem. Przypomnijmy, że sam Hagens założył sklep internetowy, sprzedaje swoje preparaty, można u niego kupić, już Państwu mówię, dla zainteresowanych, całe ciało ludzkie za 69 tysięcy euro, głowa za 22 tysiące.
No to teraz reklamę przeprowadzasz tutaj.
Wykorzystanie zwłok no właśnie w celach takich już typowo biznesowych no jest rzeczywiście.
Może po prostu to jest interes, a tak. Tylko wrzucane opinii publicznej i sugerowanie, że mogłoby to służyć rozwojowi medycyny lub ma to jakąś wartość wnieść do sztuki, jest tylko jak gdyby zamydleniem oczu. Facet jest po prostu sprytnym biznesmenem. Opatentował sposób na preparowanie zwłok, o których mówi, że to nie są zwłoki, bo to jest tak samo jakby, on sam to powiedział podczas otwarcia plastinarium w Guben, że produkowanie przeze mnie preparatów nie można nazwać zwłokami, to tak jakbyśmy nazwali padliną mięso na talerzu, a meble drewnem. To po prostu przedsiębiorca jest. Panie doktorze, czy to jest moralnie etyczne, czy jak się uczy lekarzy? Jakiego podejścia do zwłok uczy się lekarzy?
Nie oceniać aspekt moralny. Ja mogę podchodzić do tego jako lekarz, tak, którym już jestem od wielu lat. Jako wychowanek tego uniwersytetu, powtarzam to po raz kolejny, kierujemy się pewnymi zasadami. My korzystamy z ciał ludzkich. Dzięki temu programowi, o którym wspomniałem, studentów przygotowujemy do przyszłej pracy, prawda? A więc my wykorzystujemy ciało ludzkie do celów stricte edukacyjnych. Studenci, którzy zaczynają zajęcia w naszym zakładzie, muszą przestrzegać pewnych reguł. Jedną z nich zasadniczych jest szacunek dla ciała ludzkiego. Ciało ludzkie musi być otoczone szacunkiem, nawet postmortem, prawda? Dlatego też wszystkie zajęcia, które się odbywają, a no, jest tych zajęć bardzo dużo, no bo też i ciało ludzkie jest skomplikowanym, prawda? To odbywa się według ustalonych reguł i zasad anatomicznych, według starej sztuki anatomicznej.
A istnieje taka praktyka na przykład kupowania eksponatów od innych zakładów anatomii albo pomiędzy na przykład instytutami
nie
medycznymi?
Nie jest takiego znane.
Nawet handel takimi preparatami nie. Pomiędzy, powiedzmy, akademiami medycznymi?
Nie, no tak jak powiedziałem, my się zajmujemy kształceniem studentów, przyszłych lekarzy czy innych kierunków i to ciało ludzkie oni u nas zgłębiają pod kątem naukowym. Taki jest nasz cel. Tutaj ani nie kładziemy żadnego nacisku na komercję, bo nie ma u nas komercji. Każdy lekarz musi ciało ludzkie znać, prawda? Bez względu na to, jaką wybierze w przyszłości specjalizację. No jest tak, że anatomia jest taką no, bardzo obszerną, ale i na wskroś kliniczną nauką. Dlatego każdy lekarz, proszę Państwa, bez względu mówię, jaką sobie wybierze w przyszłości specjalizację, musi tę anatomię znać.
Ale eksponaty von Hagensa nie są dla studenta przydatne, bo może je sobie
my
tylko
poglądać. Nie stosujemy. Mówię, studenci preparują według stricte określonych zasad. Są nawet pewne takie zbiory zasad, tak zwane dissektory, prawda? Według których, proszę Państwa, to preparowanie się odbywa. Dlaczego? Dlatego tak, a nie inaczej. Bo to ma przygotować przyszłego lekarza do przyszłej pracy.
Czyli oglądania czegoś tak, lekarzowi nic nie przyjdzie. Proszę Państwa,
to preparowanie anatomiczne, ono w wielu etapach jest tożsame z preparowaniem w trakcie prawdziwej operacji.
To może tutaj jeszcze wrócimy do tego problemu donacji, dlatego że i w tym zakresie, nie tylko pytanie, czy to jest nauka, czy to jest sztuka, bo to wydaje mi się w toku naszej rozmowy już wynika dosyć jasno, że Huygens po prostu próbuje użyć tego po to, żeby tak naprawdę sprzedać te wystawy. Natomiast też problematyczne jest pochodzenie zwłok, które na tej wystawie są pokazywane. Huygens twierdzi, że pochodzą one właśnie z donacji, ale są poważne wątpliwości co do różnych ciał czy części ciała. Pojawił się taki wątek, że część pochodzi z Rosji, z Nowosybirska, że są to ciała zmarłych chłopów lub osób chorych psychicznie. Jedno ciało to wzbudziło duże kontrowersje w Niemczech. Miało tatuaż z napisami pisanymi cyrylicą. I tutaj pojawia się sugestia, że to jest więzień po prostu z obozu pracy, więc jakby te kontrowersje i tego też sięgają. Pojawiły się demonstracje wręcz przed wystawami Huygensa, gdzie porównywano Huygensa do doktora Mengele. Tutaj też można powiedzieć o takim przypadku, który w 2005 roku w Polsce miał miejsce. Otóż Günther von Huygens wraz ze swoim ojcem planowali otwarcie filii zakładów plastynacji zwłok. I cóż się okazało, że ojciec Günthera von Huygensa w czasie wojny był w oddziale SS, był po prostu SS-manem. I tutaj bardzo poważny zgrzyt, że właśnie ten człowiek miałby zarządzać fabryką w Sieniawie Żarskiej, gdzie dokonywano by plastynacji zwłok niewiadomego pochodzenia. Te plany upadły, no ale jak widać, wystawa, biznes się kręci dalej. Czy tutaj ten kontekst historyczny, tu może do pana doktora Piotra Warycha skieruję pytanie, jak pan odbiera właśnie te informacje i cały ten kontekst historyczny, który za tym procesem się kryje?
No niewątpliwie budzi to jak najgorsze skojarzenia, bo rzeczywiście jak gdyby doświadczenia z okresu totalitaryzmu, jednego z dwóch największych totalitaryzmów XX wieku odnośnie no, między innymi na przykład eksperymentów medycznych na żywych ludziach, ale też traktowania ludzi już po śmierci są, no budzą, tak jak powiedziałem, makabryczne wręcz skojarzenie. Natomiast od strony etycznej widać tutaj na pewno instrumentalne traktowanie ludzkich zwłok i raczej taką perspektywę, powiedzmy, utylitarystyczną niż personalistyczną, czyli człowiek mniej jako osoba jawi się w tych praktykach, a bardziej jako pewien, zwłaszcza już człowiek po śmierci, czyli zwłoki ludzkie jako no, rzecz materialna, czyli bym mógł tutaj...
Jako przedmiot po prostu, tak, który tak, można pokazać i tak, wziąć za to pieniądze.
Stwierdzić właśnie, że ta pierwsza perspektywa ontologiczna została przyjęta przez autorów wystawy, to znaczy człowiek i po śmierci, że raczej to, co pozostaje po śmierci człowieka, zostało uznane za bardzo dramatycznie zdegradowane. Właśnie to wcześniej, to co wcześniej było osobą, teraz traktowane jest jako przedmiot, z którym można po prostu robić co, na co tylko jest zapotrzebowanie, używać w tym, nie wyklucza się też używania w celach właśnie biznesowych, powiedzmy.
To ja bym chciał na koniec, bo już powoli zmierzamy do końca, zadać takie pytanie. Właściwie dlaczego, skoro doszliśmy do takich wniosków, ta wystawa cieszy się taką popularnością? Bo jeżeli traktować jako wiarygodne te dane, że ponad 40 milionów osób oglądało te wystawy, czyli mimo tego, że to budzi zastrzeżenia kulturowe, jednak idziemy, chodzimy na te wystawy. No mówię już jakby jako, nie my może konkretnie, ale społeczeństwo. Dlaczego? Dlaczego tak się dzieje, że mamy zastrzeżenia, a jednak chodzimy? Może pani Karolina Staszek.
To znaczy ja nie zamierzam iść na tę wystawę. To już mogę powiedzieć, że nie
też
zamierzam.
Nie,
dlatego,
też nie
że,
jesteśmy.
Też nie jestem my, dlatego że już próbując tutaj zgłębić temat do audycji, czytałam jakieś recenzje i musiałam poglądać dużo obrazków. I jakby nie chodzi o to. Nawet w takich dyskusjach, kiedy się zastanawiamy, czy to jest, czy taka wystawa jest etyczna, czy nieetyczna, to też nie chodzi o to, żeby swoje emocje w to angażować. Czyli ja nie muszę iść tam, żeby jeszcze bardziej odczuć swój sprzeciw, tylko zastanawiamy się nad zasadą, czy takie wykorzystanie ludzkich ciał jest dopuszczalny czy niedopuszczalny. Ja nie muszę tego odczuwać. Natomiast ciekawe jest to, że w wielu recenzjach, które dotyczą takich wystaw von Hagensa, ale też właśnie wystaw takich dzieł sztuki, gdzie te preparaty ludzkie są wykorzystywane, bardzo często są takie bardzo emocjonalne właśnie, wręcz frazy padają, że to jest fascynujące, zakochałam się od pierwszego wejrzenia, no to jakby widać, że to na emocje bardzo, bardzo oddziałuje. Nie wiem, czego to jest wynikiem, ale tutaj na koniec tylko powiem, że nie został poruszony jeden wątek, który słuchacze mogą się zastanawiać, dlaczego nie został poruszony, ponieważ ja spotkałam się osobiście z taką tezą, że przecież Kościół katolicki dopuszcza kult relikwii i że to jest jakby taki może dzisiejszy jakaś taka transformacja kultu relikwii.
Tylko, że byłoby to zupełne odwrócenie kultu relikwii, dlatego, że kult relikwii związany jest z konkretną osobą i ta pozostałość, tym bardziej taka materialna, powiedzmy, cielesna powłoka po tej wyjątkowej osobie, którą była osoba czczona, jest otoczona szczególnym pietyzmem. Tu mamy wrażenie, mamy zupełną odwrotność. Ja tylko jeszcze chciałam zapytać na koniec o ten kontekst. Dlaczego państwa zdaniem tego typu wystawy są prezentowane w centrach handlowych? Czy to zderzenie po prostu centrum handlowego, gdzie jednak ten hedonistyczny sposób spędzania czasu mimo wszystko, zabijania nabywaniem dóbr, powiedzmy, materialnych, swojej jakiejś wrażliwości, czy nawet właśnie tego czasu w zetknięciu z taką wystawą, to nie jest jakaś dodatkowa tutaj wartość w takim sensie, że to nie jest jakiś dodatkowy sens w tym?
Jest taka odpowiedź na tego, czego się domagali ludzie już od starożytności, czyli chleba i igrzysk. Czyli mamy jednocześnie centra handlowe, w których można zaopatrzyć się w potrzebne różne artykuły, między innymi spożywcze. No i przy okazji mamy jakąś sensację.
Czyli chleba i igrzyska.
To jest barbarzyństwo.
Pozwólmy panu doktorowi Jarosławowi Sobańskiemu na koniec też wyrazić własną opinię, dlaczego ludzie chodzą na takie wystawy.
Państwa, dlaczego chodzą, trudno mi powiedzieć. No, lekarzowi, myślę, taka wystawa niewiele przyniesie, czy niewiele da, bo to jest, lekarz kieruje się pewnymi zasadami, swoją etyką, prawda, do pacjenta. On kształcony, czy to w naszym, czy w każdym innym uniwersytecie, on ma pewien zbiór zasad, prawda?
Czyli to nie jest wystawa na pewno dla lekarzy, nie możemy tym się posługiwać.
Nauki i edukacji z jakąkolwiek inną formą, prawda? Dla niego wiedza lekarska jest najważniejsza.
Musimy kończyć naszą audycję, nasz czas dobiega końca. Ja może przedstawię, gościliśmy dzisiaj panią Karolinę Staszak, pana doktora Jarosława Sobańskiego i pana doktora Piotra Warycha, a realizował program pan Mariusz Siuda. Dziękujemy i zapraszamy za tydzień. Piotr Bernatowicz,
Krystyna Różańska-Gorgolewska, Arsenał Kultury, za tydzień w piątek po 19:00.